Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry, właściwie dobry wieczór, co nie wiadomo, kiedy macie Państwo czas odsłuchać moje kolejne zaproszenie do Labiryntu Książek. Dzisiaj książka inna, wyśmienita, bardzo wielopoziomowa i jak to często w Polsce bywa, kompletnie niezauważona przez szerszą publiczność, nawet fantastyczną, która była, czy jest docelowym odbiorcą tej książki. Mam na myśli powieść Agnieszki Hałas, Olga Josty. Najpierw wprowadzę króciutko w treść. Nie jest to powieść długa, ale bardzo, bardzo ważna i wysmakowana. Olga dobija trzydziestki. Życie jej nie rozpieszcza. Trochę pracowała w księgarni, ale zamknęli księgarnię, więc teraz tuła się od zlecenia do zlecenia jako redaktorka, korektorka. Pewnego pięknego, no, może niekoniecznie pięknego, ale pewnego dnia, właściwie wieczoru, przekracza granicę i znajduje się w innym świecie. W świecie, w którym rządzi magia, pojawiają się domowiki, a przede wszystkim wszystko jest inne, bo światem tym rządzi królowa Ostów, której twarzy nigdy nie zobaczymy, bo ma na niej drewnianą maskę, a jej słudzy w nocy zmazują barwę, a inni w dzień nad ranem je przewracają. Cóż to za kraina? No właśnie taka bardzo skomplikowana, bo to jest tak naprawdę opowieść o miłośnikach fantastyki. Dojdę do tego, dlaczego i jak to się u nich układa. Olga poznaje w pewnym momencie Dominika, którego miała zostawić żona, ale zginęła w wypadku. A Dominik też jest geekiem. I gdy wydaje się, że coś może... Znika na dobre. Olga kilka razy z rzędu przeżywa śmierć własnej matki. Gdy powieść się zaczyna, mama nie żyje, ale potem po powrocie z kolejnej wyprawy do świata magii, do magicznego świata, matka znów żyje i znów choruje. I Olga przeżywa to wszystko od nowa. Tak naprawdę nie wiemy już, jaka kolejność wydarzeń jest właściwa. Wiemy, że jest. Wiemy, że i tutaj narracja nam daje bezpośrednie wskazówki. Wiemy, że nie da się tego przeczytać bez Freuda i jego sposobu czytania snów, ale również jego sposobu, właściwie nie tyle bezpośrednio jego, co jednego z jego prawie że bezpośrednich uczniów, Bruno Bettelheima. Nie da się czytać bez nich inaczej niż freudowsko baśni. No, niekoniecznie musimy się dzisiaj zgadzać z Brunonem Bettelheimem, ale na pewno jego czytania są interesujące i zdecydowanie pojawiają się jako jedna z możliwych projekcji rozwiązań w powieści Agnieszki Hałas. To powieść, w której trzeba śledzić szczegóły. Przez całą przewija się motyw gry w RPG. No, wszyscy, którzy mieli kontakt z fantastyką, doskonale wiedzą, czym jest roleplay game. Tym razem jednak w tego RPG-a grają i dziewczyny, i chłopacy. Tym, że kolejne etapy tych... Nigdy nie widzimy gry. Po prostu Olga chodzi do przyjaciółki, u której te gry się rozgrywają. I kolejne lata powodują rozpad tego ich świata, jej tego RPG-owego świata. Albo jeden wyjechał za granicę, drugi się ożenił. I nagle, nie wiedzieć kiedy, Olga zostaje sama. Nie dogaduje się z bratem, bo brat w ożeniu się jest porządnym człowiekiem. Tak, porządnym oczywiście w cudzysłowie. To ona opiekuje się matką, ale matka ma też do niej wieczne pretensje. Tak, Olga jest geekiem, ale po co jej ten świat? Po co jej świat, w którym wszystko jest inne, a jednocześnie jakoś znajome? To powieść bardzo dobrze skomponowana. Każde wydarzenie, każdy przedmiot, każda postać, które pewnie się pojawiają, powrócą, by znaleźć nowe zastosowanie. Powrócą, by dać odpowiedź, często nieostrą, często wieloznaczną, na pytanie, które możemy temu tekstowi zadać. Rzadko używam tego słowa, bo generalnie go nie lubię. Czy uważam, że jest po prostu nadużywane. Ale Agnieszka Hałas napisała coś, co śmiało można nazwać realizmem magicznym. Ale nie w tym sensie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I tym odnoszącym się do generalnie bardzo politycznej literatury iberoamerykańskiej. Ale mało kto wie, że po raz pierwszy pojęcie realizmu magicznego pojawiło się w 1925 roku. Prawie 40 lat przed powieścią Markeza 100 lat samotności, w odniesieniu do niemieckich postekspresjonistów. I wówczas chodziło właśnie o to, z czym mamy do czynienia w powieści Hałas. W zderzeniu tego, co realne, z tym, co magiczne. W tym, że to zderzenie wytwarza absolutnie nową jakość. Opowiada nam historię, no właśnie, z pogranicza jawy, snu, sięga gdzieś do naszej podświadomości. Stąd aluzje do Freuda przewijające przez tę powieść są absolutnie słuszne. Oczywiście w tym sensie realizm magiczny uprawia Bruno Schulz w swoich opowiadaniach. Bardzo w tym sensie w realizm magiczny wpisuje się powieść Radka Raka Kocham Cię Lilith. Jedno z pierwszych spotkań w naszym labiryncie. Tak, to jest realizm magiczny. I w tym, oczywiście w tym bardzo wąskim sensie. I Olga i Osty są właśnie taką powieścią. Powieścią, która, tak jak powiedziałem na początku, pozostała kompletnie niedoceniona przez odbiorców. Owszem, była nominowana do Nagrody Zajdla i Żuławskiego, ale przegrała. Nie wiem jakim cudem. A może wiem, bo to nie jest powieść łatwa. To nie jest powieść, która jest puchata. Ona nie przynosi łatwego pocieszenia, a jednocześnie nie jest to absolutnie powieść akcji w takim rozumieniu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni przez fantastykę. Ani jedno, ani drugie w tym wypadku się zwyczajnie nie sprawdza. To jest powieść o kimś i o sprawie. To ten typ powieści, który ja bardzo cenię, ponieważ ona sięga znacznie dalej, niż mogłoby się wydawać przeciętnemu czytelnikowi. To znaczy, taka powieść, która tej zewnętrznej warstwie, tej warstwie fabularnej już utrudnia nam życie, bo właśnie nie jest linearna, bo nie może być. Ale właśnie z tej nielinearności wynurza się coś innego. No właśnie, z jednej strony opowieść o Agnieszka Hałas, nie wypominając nikomu wieku. Oczywiście jest tam gdzieś z początku roczników 80. Powieść ma już kilka lat, więc napisała ją krótko po 30. I myślę, że wielu wówczas jeszcze dość młodych fandomowców może w niej siebie odnaleźć. Napisała ją mniej więcej wtedy, kiedy sam zbliżyłem się do fandomu, zacząłem bywać na konwentach. Oczywiście wchodząc w zupełnie inne perspektywy. Ale to wspólnotowe przeżycie własnej inności, odmienności, przede wszystkim w sposobie odczuwania świata. Bardzo łatwo dało się chyba gdzieś dalej, daje się rozpoznać. I zarówno Olga, jak i Dominik, dwoje bohaterów, tych ludzkich bohaterów, którzy tak naprawdę najczęściej pojawiają się w tej powieści, najwięcej o nich się mówi, ponieważ przyjaciele z RPG-ów są właściwie tylko wymieniani i przyjaciółki oczywiście, bo to jest, co nie było wtedy takie oczywiste, daje obraz w takim błyskawicznym skrócie obraz pozycji tych ludzi, ich przypadkowej, wynikającej nie z świadomych działań, ale jakby ze zbiegów okoliczności, pewnego wykluczenia, bo są troszeczkę inni, bo unoszą się te kilka centymetrów nad ziemią, jak mówił Baudelaire, genialnym w Albatrosie. Mówił co prawda tak o poecie, że gdy unosi się nad ziemią, to jest przepiękne, ale gdy spada na ziemię, kompletnie sobie nie radzi i nieuważnie stawia kroki. Tak jest mniej więcej z tą dwójką. Oboje w tych chwilach, w których również wtedy, kiedy spotykają się ze sobą, odrywają się od ziemi. Jest w tym coś naprawdę magicznego, ale gdy powracają na nią, okazuje się, że kompletnie sobie nie radzą z rzeczywistością. I dlatego ta powieść jest taka ważna, bo udaje jej się opowiedzieć coś, czego nie da się opowiedzieć z zewnątrz. To opowieść o fandomie, ale napisana z wewnątrz fandomu. I poza tym, że to naprawdę świetna proza, jest również historycznym zapisem, oczywiście metaforycznym albo alegorycznym, jak to woli, pewnego stanu rzeczy. No tak jakoś zamyśliłem się,
opowiadając Państwu o tej powieści. Do zobaczenia.